Te oklaski należą się nam wszystkim. Nam wszystkim z okazji kolejnej rocznicy. Szli ulicami miast. Szli ulicami Lublina, szli ulicami Świdnika. Bo przecież zaczęło się w Świdniku. Świdnicki Lipiec to już dziś. Już w tym momencie trwają uroczyste obchody. Ten program obchodów na terenie PZL. Świdnik oczywiście także podajemy na naszych stronach internetowych, jak również na naszej radiowej antenie. Ja wiem, że Państwo już świętują, a ja świętuję wraz z autorką książki, Katarzyną Anną Guszak, z COVID i szał o muzyce w polityce w latach 80. XX wieku. Czyli tak naprawdę książka ta poszerza naszą wiedzę na temat rzeczywistości społeczno-polityczno-kulturowej schyłkowego okresu istnienia PRL. Autorka w toku narracji przekonuje nas, że tak zdawałoby się niewinne produkty ówczesnej kultury, jak na przykład nagrania muzyczne, skecze kabaretowe, czy też występy estradowe, warto traktować jako środki i instrumenty, a także metody i sposoby walki politycznej środowisk opozycyjnych z reżimem totalitarnym panującym wówczas w Polsce. Tak naprawdę, kiedy przeglądałam nie tylko bibliografię, zwłaszcza tę muzyczną, ale po prostu kartkując książkę, no to wiadomo, że poza tekstem zbudowanym, widać też te i niemalże słychać uchem namacalnie wersety i fragmenty utworów muzycznych, wersety i fragmenty piosenek. Czy to jest tak, że ta muzyka, o której tutaj piszesz, którą tutaj tak skrupulatnie cytujesz, w jaki sposób była udziałem w twoim dzieciństwie? Czy to jest muzyka przede wszystkim osłuchana przez ciebie?
W dużym stopniu jest to muzyka mojego dzieciństwa. Jestem urodzona w latach 80. w stanie wojennym, więc wiadomo, że te najwcześniejsze lata akurat upłynęły mi pod znakiem tych realiów i również tej muzyki. Natomiast część, powiedzmy, nurtów muzycznych, którymi się później zainteresowałam, to jest oczywiście jakiś dorosły wybór, ale na pewno bazujący na tym, czym nasiąkłam w tych najwcześniejszych latach.
Nasiąkłaś i to nie tylko tą kwestią melodyki, bo rzeczywiście też te utwory, te piosenki, te hity też, bo tak to trzeba powiedzieć, hity tamtych lat, które tutaj cytujesz, one mają melodykę zupełnie różną od tej muzyki współczesnej, być może bardziej taką przyjazną, bardziej, która się podoba nam, ale też tak naprawdę te teksty. Kiedy widzę je spisane wers po wersie, no to mamy tutaj do czynienia z poezją i to naprawdę wysokich lotów.
Dokładnie, to jest tak naprawdę, jeśli chodzi o warstwę tekstową, tak naprawdę można powiedzieć, że wówczas ona dominowała jednak nad tą warstwą melodyczną. To miało też związek właśnie z ówczesnymi realiami, czyli jednak ograniczonym dostępem do studiów nagraniowych, do w ogóle występów, więc tak naprawdę aranżacja od strony muzycznej była bardzo prosta, była gitarowa, czasem z innym instrumentem. Natomiast tak naprawdę sednem był tekst i zresztą to tekst był przesłaniem. Wtedy muzyka była nie tylko ozdobnikiem, tylko jednak czynnikiem, powiedzmy, aktywnym realnie w życiu.
Bo tak naprawdę te utwory ciągnęły za sobą tłumy. Sztandarowy przykład, Chcemy bić ZOMO, tak? Wyśpiewywane na koncertach przez tłum skandujący przed sceną.
Dokładnie, to był po prostu, jakby ten utwór porywał za sobą ludzi, nie tylko jako po prostu muzyka, tylko wyraz właśnie poglądów, wyraz niezadowolenia społecznego, którego tak naprawdę nie sposób było też często inaczej okazać. Nie da się też ukryć, że właśnie koncerty pozwalały na tą spontaniczną zmianę tekstu, bo wszyscy wiemy, że tekst oryginalny nie dotyczył ZOMO. Natomiast przy występie na żywo niejako to się wymykało wszystko spod kontroli. Mimo że ta kontrola była przecież obecna zarówno w doborze repertuaru, jak i w pozwoleniach na występy w ogóle.
A nawet cyzelowanych słowach w odpowiednich wersach.
Dokładnie, dokładnie. Także można powiedzieć, że właśnie muzyka była naprawdę tym powiewem wolności. Była realnym jakimś elementem, który pozwalał inaczej troszkę funkcjonować w bardzo takiej można powiedzieć, odgórnie zorganizowanej rzeczywistości. Teraz jednak mamy dużo większą swobodę wyboru w ogóle każdej jakby możliwości, każdej ścieżki, którą chcemy się poruszać, a wtedy powiedzmy była to jednak sugerowana linia, tak, którą należało się udawać na każdej płaszczyźnie tak naprawdę.
Ile utworów przesłuchałaś?
Nie potrafię tego nawet określić, bo na pewno te, które są podane na końcu, to nie jest wszystko. Tak naprawdę to nie jest tak, że przesłuchałam te utwory tylko i wyłącznie na potrzeby książki, tylko tak jak mówiłam, większość tej muzyki była obecna w moim życiu wcześniej i jest obecna w moim życiu do tej pory. Nawet moje dzieci teraz potrafią łączyć płytę Kaczmarskiego i jeszcze może bez zrozumienia, ale już czując ten rytm, tam, prawda, podrygują sobie w rytm określonych wersów, bo to jest naprawdę taka, można powiedzieć, muzyka czynu, której brzmieniu czuć po prostu to zachęcenie do aktywności.
Znamienne jest to, że rozmawiamy o twojej książce. Przypomnę państwu tytuł: Skowyt i szał o muzyce w polityce w latach 80. XX wieku. Katarzyna Anna Głuszak.
Tam ta muzyka też wraca, bo przecież wiele z tych utworów doczekało się współczesnych aranżacji dzisiejszych współczesnych wykonawców. Czyli ona tak naprawdę jest i cały czas aktualna, i cały czas, można powiedzieć, budzi zainteresowanie, mimo zmiany
realiów. I emocje.
Tak, i emocje. Bo nie oszukujmy się, dziś no mamy czasy komercyjne, prawda? Tak to wygląda. A mimo to tamte utwory znowu są przerabiane na nowo, czyli ciągle mają coś w sobie.
Mówimy tutaj przede wszystkim o muzyce popularnej, ale przecież rozdziały twojej książki to także muzyka liturgiczna na przykład, jak również kwestie pośrednio związane z muzyką, jak na przykład akcje uliczne i happeningi, bo też ta muzyka gdzieś tam była ich udziałem, natomiast no tutaj właśnie ten czyn był najważniejszy. A jeszcze jeśli chodzi o samą książkę, to jak ona powstała, bo to jest twoja praca naukowa.
Tak, to jest moja praca doktorska, natomiast powstała na Wydziale Nauk Politycznych, ale od początku wiedziałam, że nie chcę pisać stricte o polityce, przy czym polityka jako zjawisko bardziej interesuje mnie nie w odniesieniu do współczesnych realiów politycznych, a bardziej właśnie mechanizmy sprawowania władzy, czy też mechanizmy właśnie funkcjonowania opozycji, jak w przypadku tej książki. Powiedzmy troszkę takie można ponadczasowe elementy, które się niejako powtarzają w pewnych schematach. I chciałam też, żeby jednak moja praca doktorska nie była tylko zmuszaniem się do pisania, tylko żeby była jednak efektem też tego, czym zawsze żyłam, czyli muzyką. Sama też grałam kiedyś, właśnie dużo muzyki słuchałam i chciałam, żeby była naprawdę efektem moich zainteresowań. Takich, powiedzmy właśnie może wykraczających poza ten krąg nauk politycznych. Jest, można powiedzieć, pracą mimo wszystko interdyscyplinarną. Natomiast jak widać po tym, że się obroniłam, jednak spełnia też te wymogi pracy naukowej.
Gratuluję ci, bo rzeczywiście udało ci się tę politykę, czy w ogóle pracę naukową polityczną, nie dość, że sprowadzić pod strzechy. Z tym hasłem muzyka to naprawdę trafia do wielu. I być może też znajduje takich właśnie czytelników.
No, mam taką nadzieję, że znajdzie czytelników. Natomiast wracając do pytania o właśnie zawartość, to tutaj, tak jak wspomniałaś, jest ta twórczość uliczna, która generalnie jest twórczością mocno improwizowaną, natomiast tak jak wspomniałam, mówiąc o zmianach tekstów w czasie koncertów, to właśnie improwizacja była ówczesną siłą w ogóle działania, siłą przemycania tych treści, na które nie było zgody. To samo dotyczyło właśnie kabaretów, które też są istotnym elementem tej właśnie książki. Niemniej większość jednak jest poświęcona muzyce.
Tu mówimy... Stąd też w ogóle miłość Polaków do kabaretów. Ja już nie mówię tylko i wyłącznie o tym kabarecie na przykład międzywojnia, czy wojennym, stricte wojennym, czyli wtedy, kiedy zaklinano uśmiechem rzeczywistość. Dokładnie. Nie do zniesienia. Podobnie było w latach 80.
Tak.
Kwestia nawet działalności pomarańczowej alternatywy. Dla wielu to już jest taki archaizm, a dla kolejnej grupy rzecz kompletnie nieznana.
Teoretycznie tak, ale w praktyce przecież założyciel jeszcze parę lat temu kandydował nawet na prezydenta miasta Warszawy. Więc i zdobył całkiem, oczywiście nie wygrał, powiedzmy był poza kategorią, ale zabrał przynajmniej trochę głosów jakimś tam innym kandydatom, więc jednak świadczy to, że dla wielu osób ciągle istnieje w świadomości jako jakaś tam wyróżniająca się jednostka.
Przypomnij nazwisko.
Waldemar Fydyk.
No właśnie. I czym była wtedy ta pomarańczowa alternatywa?
Myślę, że to był taki chyba najbardziej anarchistyczny ruch tak naprawdę, jeśli chodzi w ogóle o ruchy właśnie takich hepenerów. Natomiast jeżeli chodzi o późniejszą spuściznę, też było to bardzo fajny punkt wyjściowy, który owocował powtarzaniem tych akcji, czy jakimś przetwarzaniem także w innych miastach, bo jednak ich głównym polem manewru, tak, i zabawy był Wrocław. Natomiast te akcje później odgrywane były w bardzo podobnych schematach także w innych miastach. Tak jakby po raz pierwszy sięgnięto do aż tak daleko posuniętego absurdu. Także trudno jest tu jakby w ogóle jednoznacznie określić polityczność tych zabaw i tak sami twórcy o nich mówili. Natomiast na pewno one miały ten wymiar anarchizujący, czyli mimo wszystko antagonistyczny względem władzy. Kolejne rozdziały, no to już jest tak naprawdę koncentracja na muzyce w aspekcie dźwięku, jak i tekstu.
I tutaj, czy dźwięk też był niepokorny?
Dźwięk odpowiednio dobrany, myślę, że tak. Zresztą to do tej pory obserwujemy. Możemy mieć melodię delikatną i możemy mieć melodię z naprawdę uderzeniem porywającą do walki. Możemy różnie wykorzystywać instrumenty w różnych sytuacjach. Natomiast jak widzimy też z dalszych rozdziałów, czyli chodzi mi tu o ten dotyczący muzyki liturgicznej, która jakby jako same dźwięki na pewno nie jest zbyt ostra w cudzysłowie, tak, czy agresywna, ale jednak jako bardzo mocno rozpoznawalna, mogła być też nośnikiem pewnych treści, szczególnie gdy uwarunkowania ówczesne sytuowały Kościół właśnie w opozycji do władzy. I to powodowało też przeniesienie, takie paradoksalne przeniesienie buntu do Kościoła. Myślę, że w dużej mierze zwłaszcza w Kościele tak naprawdę w tamtych czasach. Myślę, że wiązało się to jednak też z tym programowym ateizmem ze strony władz wówczas. Bo wtedy był takim właśnie tym centrum polskości.
Teraz patrząc na twoją książkę, to jakie utwory od razu tak na pierwszy plan ci się wysuwają? I które uważasz, nawet pracując nad książką, za takie najważniejsze? Już chodzi mi o tę kulturę masową.
Myślę, że w bardzo dużym stopniu jest to jednak Jacek Kaczmarski. Są to jego na pewno mury, które stały się pewnym symbolem, choć można powiedzieć, że tutaj z kolei jest to też takie przewrotne, ponieważ ostatnia zwrotka tam nie kończy się optymistycznie, ale można powiedzieć, że była tak troszkę odrzucana poza ten nawias świadomości. Na pewno...
Zacytuj.
Ostatnia zwrotka tam brzmi, że mury ciągle rosną i łańcuch kołysze się u stóp. Natomiast ten element był jakby pomijany i wołano tylko, prawda, wyrwij murom zęby krat. Więc może to lepiej tak naprawdę, że ten element został usunięty.
Natomiast, no zawsze publiczność jakby wybiera sobie
dokładnie
to, co jej pasuje.
I to pokazuje też, że muzyka żyje. I żyje w świadomości odbiorcy, że to odbiorcy decydują o jej zastosowaniu tak naprawdę.
I jeszcze jedna ważna kwestia związana z tym, jak wiele osób na przykład teraz, kiedy trwały protesty w Hiszpanii, utożsamiało mury Kaczmarskiego, mówiąc: o, patrzcie, oni śpiewają nasze mury, nie znając jakby przełożenia tak, Lestaki, prawda?
Dokładnie, że było tak naprawdę odwrotnie. To Kaczmarski, można powiedzieć, w cudzysłowie ściągnął tekst i melodię stamtąd. Natomiast generalnie ówczesna sztuka bardów, zresztą chyba w ogóle sztuka bardów, często stanowi zapożyczenia z utworów innych poetów, innych muzyków. I myślę, że to też jest bardzo fajne, to przenikanie się właśnie kultur, czyli niejako to, że ta kwestia tej niepodległości, tego buntu wewnętrznego, buntu realnego w polityce, jest tak naprawdę ponad podziałami, ponad narodami. I jest takim, można powiedzieć, jakby wewnętrznym elementem, który ma w sobie każda jednostka.
Kojarzy nam się również to, jak bardzo ta muzyka została przeniesiona do kultury w ogóle. Na przykład słynna scena z filmu Na drzwiach ponieśli w Dwu Świętojańską, prawda? Czy o tym utworze też piszesz?
Oczywiście. Janek Wiśniewski padł, to też jeden z tych utworów bardzo istotnych dla właśnie i ówczesnych, i właśnie współczesnych czasów, ponieważ wraca. Wraca w filmach, wraca w różnych trawestacjach. Natomiast no, tak jak zresztą piszę w tekście, jest to taki też utwór, który można powiedzieć, że stanowi też właśnie symbol ówczesnych czasów, ponieważ po latach okazało się, że jeden z twórców też miał związki z różnymi służbami. Przy czym też ta współpraca ze służbami, która teraz tak często jest wywlekana w odniesieniu do wielu osób z polskiej polityki, z jej pierwszych stron, można powiedzieć, też miała różne wymiary, bo często jakby podpisanie różnych deklaracji współpracy to nie oznaczało tak naprawdę szkodzenia realnego komukolwiek. Natomiast no, po prostu okoliczności wymuszały takie zachowanie. Także to był czas taki bardzo niejednoznaczny, w którym trudno jest tak naprawdę wskazać realne granice jakby tego podziału mimo wszystko. Kto był swój, kto był obcy. To się w pewnym momencie zacierało. Tak samo jak w pewnym momencie przynależność do Solidarności nie była niszowa, ale była właściwie powszechna. I dochodziły do mnie głosy od osób, z którymi rozmawiałam, które były dorosłe w tamtym czasie, jak i znajdowałam w innych tekstach takie informacje, że nieraz osoby, które z jednej strony były w partii, z drugiej strony również zapisywały się do Solidarności. I to czasami jacyś tam sekretarze lokalni i tak dalej. Więc był to ruch naprawdę masowy w pewnym momencie. No i też nie dziwi, że w końcu doszło do tej zmiany, takiej w sumie pokojowej w Polsce, bo to nie była rewolucja, tylko bardziej ewolucja ustroju mimo wszystko. Także no, na pewno tutaj może wymienię te utwory i tych wykonawców, którzy do dziś istnieją. Nie, jakby ich działalność nie skończyła się wraz z przemianą ustrojową. Tutaj na pewno możemy mówić o Kulcie, który niejako jest polityczny i zdystansowany wobec polityki zarazem na każdym etapie. Natomiast no, nadal ma niesamowitą popularność. Możemy mówić o KSU, który jest z kolei zespołem, powiedzmy, punkowym, ale więc jakby z założenia niszowym, ale tak naprawdę do dziś dość znanym.
No jeżeli... Zwłaszcza, że też próbuje przypodobać się publiczności niepunkowej. Stąd też płyty na przykład KSU Akustycznie i tam tak, rzeczywiście nie dość, że mamy tę potęgę muzyki takiej mocnej w tekście, ale też i z tym rytmem właśnie KS-u.
Tak, i coraz bardziej jest to jednak też zespół obecny, powiedzmy, w tej takiej szerszej świadomości niż właśnie ta anarchistyczna, niszowa. Natomiast no myślę, że to też jest ten znak czasów i znak przemiany ustrojowej, czyli dawni buntownicy, nazwijmy to, jednak przechodzą na tą komercyjną stronę barykady w momencie, kiedy już powiedzmy, nie ma z czym walczyć, ale nie mówię o komercji jakby w złym znaczeniu, bo chodzi mi raczej po prostu o rozpowszechnienie bardziej i w tym momencie...
Ale też i życie z tego i zarabianie.
Oczywiście, to też jest ważne, a zarazem po prostu taka popularność, która też jest no, nagrodą dla artysty, prawda? Bo raczej gdyby ktoś tworzył tylko dla siebie, to nagrywałby do szuflady, a jednak jeśli wychodzimy gdzieś tam na scenę, no to z założeniem, że ktoś gdzieś kiedyś to będzie słuchał, tak? Myślę, że w jakiś sposób do dziś, nawet w tym okresie komercyjnym, słuchacze oczekują, że artysta będzie mimo
wszystko... Chciał coś powiedzieć, że będzie społecznie będzie zaangażowany. Tak. Tak jak wtedy byli politycznie zaangażowani.
Dokładnie, a teraz jest to zaangażowanie społeczne. Zarazem właśnie oczekujemy, że artyści będą jednak trochę z boku, że oni mimo wszystko nie będą aż tak zabiegać, powiedzmy, o te czysto finansowe, tak?
I sukcesy. O taki
dokładnie. Tylko, że to jednak będzie ten przekaz. Także myślę, że właśnie do tej pory dla wielu jest to właśnie ten symbol i taki taki synonim buntu, jednak kult i powiedzmy właśnie inne formacje Kazika, bo tego jest w tej chwili naprawdę sporo. Dla wielu tak jakby artysta powinien zawsze być na tym piedestale artystycznym. Wiele osób nie postrzega artystów w ogóle jako takich osób prywatnych. Niejednokrotnie też, gdy mówi się na przykład o życiu prywatnym Jacka Kaczmarskiego, który był artystą wspaniałym, natomiast no, miał powiedzmy różne tam związki z kobietami.
Był trudnym w obyciu człowiekiem,
dokładnie,
tak jak wielu artystów.
Tak. To często jest to też tak bardzo, można powiedzieć, przez wielu krytykowane, że ktoś ośmiela się jakkolwiek krytycznie wyrazić się o Bardzie, chociaż nie jest to krytyka jego artystycznej strony, ani często nawet nie jest to krytyka jego życia osobistego, jest to po prostu przytoczenie faktów, ale w jakiś sposób ma już być tym, powiedzmy właśnie, Bardem na piedestale. I
bez skazy.
Tak, tak. Mam wrażenie, że tak naprawdę niezależnie od tego, czy ktoś będzie miał właśnie tych żon kilka, czy jedną, to po prostu będąc na scenie, to będzie po pierwsze interesowało, po drugie zawsze będzie obiektem krytyki, zawsze znajdzie się ktoś, kto nie jest z tego zadowolony. Tak, no w jakiś sposób bycie artystą jednak odziera z tej prywatności.
O jakich piosenkach kultu piszesz?
Jeśli chodzi o kult, tutaj dużo piosenek nie poruszam, bo powiedzmy ta eksplozja tej twórczości nastąpiła troszkę później niż omawiany przeze mnie okres. Natomiast tutaj przede wszystkim Arachia, piosenka o podzielonym Berlinie, która no właśnie jej warstwa artystyczna do dzisiaj jest niesamowita, mimo że politycznie powiedzmy, że jest już nieaktualna.
Kult KSU, co jeszcze?
W dużej mierze właśnie Bardowie, oprócz Kaczmarskiego, jest to Jan Krzysztof Kelus, Kondrak. Myślę, że oni są bardzo istotni jako właśnie ci tacy poeci jednak, poeci z gitarą, którzy może nie była to tak w cudzysłowie koncertowa muzyka, jak właśnie kult czy inne zespoły, gdzie możemy się pobawić pod sceną. To jest bardziej muzyka wymagająca jakiejś takiej refleksji.
Wsłuchania się, przemyślenia.
Tak.
A jakie utwory na przykład?
Jeżeli chodzi o utwory, no to tutaj Kaczmarski to jest tak naprawdę praktycznie wszystko, co mogę... Właściwie niemalże wszystkiego płyty, wtedy jeszcze kasety. Natomiast tutaj też trzeba mieć na uwadze, że ja dobierałam świadomie ten repertuar pod kątem politycznym. Tutaj mówimy jednak o poetach, których twórczość w dużej mierze wykraczała poza tą polityczną sferę. Natomiast no, tutaj po prostu ona nie była w kręgu zainteresowań mojej pracy, także myślę, że ta twórczość jest dużo bardziej bogata niż wspomniana. Natomiast z tych, które tutaj wybrałam, no to na pewno są te, które uważam za najważniejsze w tych kontekstach. To jest Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego. To jest Katyń, który wtedy dopiero jakby przenikał do tej publicznej świadomości jako w ogóle miejsce tej zbrodni. To są no, mury, o których już mówiłam. To są obławy. Ten cykl obław. To był chyba też taki kolejny hymn tych młodych ludzi zbuntowanych i utożsamiających się właśnie z tymi młodymi wilkami. To jest na pewno Nasza klasa, która też była taką piosenką bardzo refleksyjną i bardzo symptomatyczną dla tamtych czasów. W jakiś sposób myślę, że gdyby Kaczmarski żył...
Dla tych też.
Właśnie, to chciałam powiedzieć.
Kwestie emigracyjne tak, przenoszone są bardzo często teraz cytowane.
Dokładnie,
jest ta
mógłby
piosenka.
Dopisać tak naprawdę kolejny odcinek, można powiedzieć, tego właśnie cyklu, bo Nasza klasa też nie była jednym utworem. Później w latach 90. powstała kolejna wersja, można powiedzieć, z dalszym ciągiem właśnie z tymi losami już powiedzmy postkomunistycznymi tej tytułowej klasy. Natomiast właśnie teraz znowu dochodzimy do takiego etapu tych emigracji, na razie głównie ekonomicznych, tak? Już powiedzmy, nie mamy tej migracji politycznej, przynajmniej stąd. Natomiast mamy na przykład znowu zjawisko uchodźców przychodzących tutaj, więc znowu jest jakiś taki konflikt swój obcy na bardzo wielu płaszczyznach.
Takie utwory jak Dziwny jest ten świat, czy Słowa Niemana, czyli to już był taki no, hymn ogólnopolski.
Tak,
prawda?
Można powiedzieć, powiedzieć, taka klasyka właściwie do dziś obecna. Również Niemen powraca we współczesnych aranżacjach. Utwór taki bardzo, można powiedzieć, tak naprawdę smutny w swym wydźwięku. Natomiast bardzo istotny właśnie dlatego utożsamiania się z byciem nie w nurcie, można powiedzieć, bo właściwie do tego się głównie jednak tamta muzyka sprowadzała, bo tutaj koncentrujemy się jednak na utworach opozycji politycznej, bo niewątpliwie istniał też ten, powiedzmy, nurt, nie wiem jak go określić, poprawny w cudzysłowie, tak? Natomiast to były często utwory po prostu takie banalne, po prostu bazujące na fajnej melodii, jakimś tam rytmie, bez takiego przesłania, które jednak generowała właśnie ta muzyka opozycyjna lub działało to w drugą stronę. Coś generowało przesłanie i opozycja sobie, powiedzmy, zawłaszczała dla siebie te utwory jako właśnie te swoje hymny. Natomiast no nie da się ukryć, że po prostu też wtedy kiełkowały te ruchy subkulturowe, ruchy hipisowskie, punkowe i nie tylko. I wśród nich właśnie pojawiały się te różne używki. I to też w jakiś sposób, powiedzmy, tworzyło ten taki krąg kulturowy. Oczywiście nie pochwalam absolutnie zażywania. Natomiast no nie da się ukryć, że tym, powiedzmy, grupom subkulturowym jednak te środki odurzające towarzyszyły. Przy czym też wówczas z uwagi na uwarunkowania te polityczne, te ograniczenia w kontaktach ze światem zewnętrznym, to jednak to sięgnięcie po, nie po alkohol, tylko właśnie po marihuanę, też było, powiedzmy, w cudzysłowie deklaracją polityczną, bo było w jakiś sposób ściągane z tej hipisowskiej kultury amerykańskiej. Czyli też można powiedzieć, no, stanowiło bunt w zachowaniu. Nie tylko taki prosty bunt, że jest to sięgnięcie po środek odurzający, tylko stanowiło to takie nawiązanie do tamtejszych realiów.
Zaraz przy Krystynie Prońko, Jesteś lekiem na całe zło, jak i Republice, czy Sztywnym Palazji, to rzeczywiście te rzeczy jakoś się tutaj układają. No, sztandarowa postać obok Kaczmarskiego, dla wielu bardzo tak porównywana też z Kaczmarskim, no to jest Jan Pietrzak.
Tak, na pewno. Natomiast przede wszystkim z tą piosenką, Żeby Polska była Polską, która była takim naprawdę no, niesamowitym, kultowym utworem. I właśnie później, powiedzmy, ten kierunek taki kabaretowy Pietrzaka, który niejako został też wymuszony przez władzę, żeby, powiedzmy, w cudzysłowie były bezpieczniejsze te występy, żeby jednak nie miały tego ładunku politycznego. Natomiast no wiadomo, tak jak mówiłyśmy, kabaret najłatwiej przemyca pewne treści polityczne. Można je zasugerować bardzo delikatnie. Przede wszystkim występ jest też na żywo, więc przynajmniej do pewnego momentu uniemożliwiona jest ta ingerencja w treść przedstawienia.
No i wtedy liczy się to podwójne dno, prawda?
Oczywiście. Tutaj też myślę, że to generowało wówczas taki właśnie sposób troszkę inny sposób komunikacji, czyli umiejętność odczytywania symboli przez społeczeństwo, przez widownię. Czasami wystarczyło właśnie jakieś takie proste hasło, proste nawiązanie, żeby umieć odczytać tę dwuznaczność. Także myślę, że to też powodowało tym większe zaangażowanie społeczeństwa, które jakby cały czas operowało tym takim jak gdyby troszkę podwójnym systemem myślenia, czyli umiejętnością odczytywania aluzji politycznych. I tak jak zresztą wspominałam o tym w książce, w pewnym momencie dochodziło to do troszkę takich aż absurdalnych sytuacji, bo niejednokrotnie doszukiwano się tych aluzji tam, gdzie wcale ich nie było. Po prostu już wszyscy chcieli znaleźć wszędzie ten bunt, te podwójne znaczenie. I często znajduje się, ale to myślę dotyczy każdej twórczości, zupełnie inne wypowiedzi artystów odnośnie ich intencji, jak i zupełnie inne komentarze publiczności.
Tak naprawdę te piosenki, które powstawały tak ad hoc, takie, które być może do dziś nie funkcjonują w świadomości, takie, które powstawały na strajkach, takie, które gdzieś tam w rytm był zaczerpnięty i w ten rytm jakby wstukiwano zupełnie inne słowa, to też jest szalenie ciekawe, prawda? Udało ci się dotrzeć do bardzo ciekawych tekstów, jak chociażby piosenka Smurfów. Będziem w sobotę, będziem w niedzielę, niech stąd smurfują gargamele, niebieski kolor odparowuje, czerwony bardziej im pasuje.
Tak, to oczywiście jest, wiadomo, do milicji ówczesnej nawiązanie. Natomiast rzeczywiście ta jednak, powiedzmy kultura strajkowa, odeszła z tamtą epoką. Mimo wszystko już nie ma tego zjawiska strajków na taką skalę. Oczywiście bywają współcześnie jakieś podobne zdarzenia i nie tylko w Polsce, ale to już jest jednak zjawisko marginalne. Natomiast wtedy w pewnym momencie to był naprawdę taki wybuch, można powiedzieć, eskalacja tych strajków i właśnie powstała do tego cała ta kultura tych powtarzających się wątków, tych improwizowanych piosenek przekazywanych między zakładami pracy. To było coś niesamowitego, że to społeczeństwo, które często, jeśli chodzi o ówczesne zakłady pracy, one były budowane dopiero wówczas. I osoby, które tam trafiały jako pracownicy, to były osoby z różnych miejsc. To nie była wcześniej zżyta społeczność, natomiast w pewnych okolicznościach po prostu następowała właśnie taka daleko idąca współpraca i niesamowita organizacja.
Ale też taka odwaga w tworzeniu tych tekstów, których było nagle tak wiele. Prosta sprawa, utwór znany, ludowy, góralski.
Myślę, że to też taki jest prosty mechanizm obronny. Jeżeli w jakiś sposób nie możemy komuś zagrozić, to po prostu możemy go wyśmiać w różny sposób i na różnych płaszczyznach.
Zielona Wrona?
No to jest w ogóle piosenka oczywiście kultowa. To jest piosenka, która towarzyszyła nie tylko strajkom, ale przede wszystkim chyba towarzyszyła jednak osobom, które były internowane w tamtych czasach. Te piosenki powstawały właśnie w tych ośrodkach odosobnienia, które paradoksalnie stały się miejscami, gdzie tak naprawdę ta kultura opozycyjna mogła kwitnąć, bo nagle umieszczono w jednym miejscu mnóstwo osób o tych samych poglądach, gdzie tak naprawdę, biorąc pod uwagę to, że wówczas przecież nie było, nie wiem, telefonów komórkowych, nawet zwykłych telefonów często nie było, nie było mediów, jakichś portali społecznościowych, więc kontakt był utrudniony, a tu nagle, oczywiście pozbawiając wolności, ale umieszczono osoby o podobnych zainteresowaniach w jednym miejscu. Więc one niejako, można powiedzieć, i te osoby, i ta kultura opozycyjna po prostu, można powiedzieć, paradoksalnie na tym skorzystały. Dzięki temu to było po prostu ulegało eskalacji. Współdziałać w tym tworzeniu. I także tak naprawdę paradoksalnie ta kultura osadzonych dzięki temu rozkwitła. Właśnie to, że jednak te czynniki, które są często lekceważone, czyli te elementy właśnie społeczne, elementy artystyczne, mogą być czynnikami sprawczymi w całkowicie realny sposób, że muzyka, czy też tak naprawdę inne sztuki, bo równie dobrze można by napisać pracę o sztuce plakatu, nawet napisu na murach. I to wszystko są jakieś, powiedzmy, estetyczne lub nieestetyczne elementy, ale wykraczające poza stricte politykę, natomiast mogące realnie na nią oddziaływać. Myślę, że to jest po prostu najciekawszym zjawiskiem, że tak naprawdę wszystkie jakby aspekty naszego życia tak naprawdę są ze sobą powiązane i takie niepolityczne elementy mogą doprowadzić do realnych zmian.
Nawet bardziej niż wiece i wystąpienia polityczne.
Oczywiście.
O to ci pewnie chodzi,
tak,
prawda? Że
tak, bo
to jest coś, bo jeżeli muzykę słuchamy non stop, jeżeli podoba nam się ten rytm, jeżeli wczuwamy się w to wszystko, no to idziemy za tym jak za ciosem.
Też jest to wówczas po pierwsze łatwiejsze do rozpowszechnienia. Po drugie, jakieś tam przemówienia, jakieś tam spotkania, to niekoniecznie przemawia do, powiedzmy, prostego odbiorcy, tak? I to nie mówię tego pejoratywnie. Chodzi mi o zwykłego człowieka, który niekoniecznie gdzieś tam głęboko siedzi w tej polityce i niekoniecznie fascynują go te przemówienia, które często są nudne, długie i w kółko o tym samym. Natomiast krótki, treściwy utwór muzyczny jest dużo łatwiejszy do podchwycenia i dużo łatwiej się z nim utożsamiać. I to dotyczy nie tylko aspektów politycznych, tylko w ogóle też życia, jakiegoś tam młodzieńczego buntu, różnych etapów. Tak jak wspominałyśmy, do dzisiaj dużo tych utworów, które wówczas miały wymiar polityczny, jest dla wielu osób odczytywana jako odniesienia do ich życia, współczesnego życia osobistego. I to może dotyczyć i Arachii, to może dotyczyć nawet Opławy, gdzie właściwie każdy młody człowiek może czuć się w jakiś sposób tym wilkiem, tak, na marginesie społeczeństwa.
Skowyt i szał, bo?
długo się wahałam nad tytułem, było dużo koncepcji, w końcu ta została zaakceptowana, natomiast myślę, że to jest właśnie takie symptomatyczne też i dla tamtych czasów, jeśli chodzi o z jednej strony ten szał, czyli ten taki element żywiołowy, ale z drugiej strony też taki skowyt, czyli no jednak tego powiedzmy psa na uwięzi, tak? Bo w jakiś sposób spotykaliśmy się wtedy z ograniczeniami na różnych płaszczyznach.
Doktor Katarzyna Anna Głuszak. Skowyt i szał o muzyce w polityce w latach 80. XX wieku.